7 minut po godzinie 17. Dzisiaj jest niedziela, 30 dzień października. Do spędzenia blisko 3 godzin ze sportem i muzyką na antenie Radia Poznań zapraszają realizujący program Ryszard Wojtowicz oraz
Dawid Cydrowski
i Grzegorz Hałasik. Dzisiaj główne danie naszej audycji to oczywiście mecz piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Rakowem Częstochowa. To spotkanie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej rozpocznie się o godzinie 17.30 i będziemy dla Państwa relacjonować, ale przed meczem, w przerwie i po meczu także omówienie najważniejszych sportowych tematów tego weekendu. Dużo wydarzeń ligowych, oprócz piłki nożnej, także w przerwie magazyn Wielkopolskie Gole, czyli to, co w niższych ligach się działo w ten weekend, bądź jeszcze się dzieje, ale też jeśli chodzi o inne wydarzenia ligowe, to oczywiście koszykówka, piłka ręczna, hokej na trawie, siatkówka i rugby. Będzie też sporo o sportach walki i to różnych, bo będziemy na turnieju szablistów, zapaśników, będzie także o boksie, no i będzie troszeczkę, skoro pogoda sprzyja, o bieganiu i jeżdżeniu na rowerze w październikowe jesienne, sobotnie popołudnie. Taka ciekawa impreza odbyła się w Żarnowcu, niedaleko Poznania. Ale teraz najważniejsze informacje agencyjne.
A w piłkarskiej PKBP Ekstraklasie dziś Zagłębie Lubin przegrało z Krakowią 0-2, a Lechia Gdańsk wygrała ze Stalą Mielec 1-0. Od 17.30 hit kolejki, starcie mistrza z wicemistrzem, czyli Lech Poznań kontra Raków Częstochowa przy Bułgarskiej. W PGNiG Superlidze piłkarzy ręcznych porażka Ostrowi. Ostrowianie ulegli na wyjeździe Chrobremu Głogów 29-35. Trwa jeszcze spotkanie Energii MKS-u Kalisz w Szczecinie z tamtejszą Sandrą Spa Pogonią. Na razie na niespełna kwadrans przed zakończeniem tego spotkania. Kaliszanie prowadzą 25-22. Energia MKS Kalisz zagra dziś wieczorem także w Ekstraklasie Siatkarek. W pierwszej kolejce Tauron Ligi Kaliszanki podejmą BKS Bostik Bielsko-Biała. Początek meczu w Kalisz Arenie dziś o 19. Magda Net za ZSU Poznań. Bez sukcesu w finale tenisowego turnieju WTA 125 w meksykańskim Tampico. Rozstawiona z piątką Polka przegrała z nieco niżej notowaną Włoszką Elisabettą Cocciaretto 6-7, 6-4 i 1-6. Turnieje rangi WTA 125 to odpowiedniki męskich challengerów. W wieku 59 lat zmarł były piłkarz wielkopolskich klubów Jerzy Kaziów. Najwięcej czasu spędził w barwach Olimpii Poznań oraz Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski, ale grał także w poznańskiej Warcie, Amice, Wronki czy Konińskim Aluminium.
Teraz o bieżących sytuacjach w sprawach piłkarskich, czyli mecz piłkarskiej ekstraklasy dwóch pretendentów do mistrzowskiego tytułu, Raków Częstochowa i Lech Poznań, o 17.30 przy Bułgarskiej, ale nasze stanowisko zainstalowane przez inżyniera Frączka już pracuje przy Bułgarskiej i mam nadzieję, że usłyszymy naszych sprawozdawców Wojciecha Bernarda i Krzysztofa Ratajczaka, którzy już rąbka tajemnicy ich uchylą i to, co o meczu wiemy przed meczem, już nam i Państwu zdradzą.
Grzegorz, twój optymizm znajduje potwierdzenie. Jesteśmy zainstalowani na komentatorskich stanowiskach przed meczem 15. kolejki Ekstraklasy Lech Poznań kontra Raków Częstochowa. Na papierze nie wygląda to najlepiej, bo patrzymy na tabelę i Raków Częstochowa ma 32 punkty, a Lech 22 punkty plus jedno zaległe spotkanie. Po raz ostatni Kolejosz wygrał z Częstochowianami, uwaga, 8 lutego 2020 roku. Wtedy 3-0 Kolejosz zwyciężył, ale po golach facetów, których nie ma już w Poznaniu, czyli Christiana Gytkiera, Puchacza i Jakuba Modera. No i jak tu grać? Trzeba wierzyć.
Trzeba wierzyć, trzeba liczyć na to, że skład, jaki ma zespół poznańskiego Lecha, wystarczy do przerwania tej fatalnej serii. Specjalnych zaskoczeń nie ma, choć możemy mówić o dwóch przynajmniej drobnych niespodziankach w wyjściowej jedenastce dzisiaj na mecz z Rakowem Częstochowa.
Przede wszystkim to ustawienie defensywy. Zdaje się, że o tym myślisz. Na prawej stronie obrony zagra Lubomir Szatka. W środku będziemy mieli Filipa Dersztola z Antonio Miliczem, a na lewej stronie będzie prezentować się Alan Czerwiński. Bramce oczywiście bez wątpienia absolutny ostatnio numer jeden, czyli 30-letni Filip Bednarek. Jeśli chodzi o defensywnych pomocników, też nie ma zaskoczenia, bo tam Radosław Muracki i Jesper Karszczem. Jeśli chodzi o boki, też zaskoczenia nie ma.
Podobnie jak w meczu z Austrią w jeden, Filip Szymczak i Michał Skuraś. Za to na tradycyjnej dziesiątce myślę, że jest drobna, a może nawet nie tylko drobna zmiana, bo tym razem jest od pierwszej minuty w wyjściowym składzie Afonso Souza. To piłkarz, którego gry domagali się kibice. To piłkarz, który nie dostawał ostatnio zbyt wielu szans od trenera Johna van den Broma. Dzisiaj ma okazję się wykazać właśnie w tym prestiżowym starciu z Rakowem Częstochowa. I oczywiście bez niespodzianek na pozycji napastnika Mikael Isak w roli kapitana ekipy niebiesko-białych dzisiaj w starciu z liderem tabeli.
Gdy spojrzymy na wyjściową jedenastkę Rakowa Częstochowa, no to Marek Papszun też trochę Roszat dokonał, ale wystarczy powiedzieć dwa trzy nazwiska z ławki rezerwowych. Fabian Piasecki, Mateusz Wdowiak, niedawno pozyskany szwedzki obrońca Gustav Berggren, także doświadczony Tomasz Petraszek, ale ich wyjściowe jedenaste nie ma. A są tam Vladan Kovačević, Greg Svarnas, Fran Tudor, Ivi Lopez, Władysław Zgutkowski, Zdajan Soresku, Patryk Kuhn, kapitan drużyny Zoran Arsenić, Bartosz Nowak, Władysław Koczerkin, ukraiński piłkarz, Rakowa i Greg kolejny Papa Nikolaou. A więc no, potyczka mistrza z wicemistrzem Polski. Ten bilans, jeśli patrząc na wszystkie rozgrywki, niedobry dla Kolejowca. I to przypomnijmy, bo może dzisiaj nastąpi to przełamanie. 23 oficjalny mecz i na pułapie Ekstraklasy i Pucharu Polski. 6 wygranych tylko Lecha, 8 remisów i 8 porażek. Bilans bramkowy remisowy, 31-31.
I jeśli to przełamanie nastąpi, to bez obecności trenera Johna van den Broma na ławce szkoleniowej. Dzisiaj przypomnę, ostatnio w starciu z Krakowią kolejna, czwarta już żółta kartka skutkująca pauzą dla holenderskiego szkoleniowca poznańskiego Lecha. Dlatego dzisiaj Kolejosz pod wodzą jego asystentów Danego Landzata, Huberta Wędzonki i Macieja Kędziorka. Jak im pójdzie, przekonamy się od 17.30. Zapraszamy wówczas na transmisję meczu Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa.
Nie pozostaje nam nic innego, jak dołączyć się do tego zaproszenia. Natomiast piłkarze poznańskiej Warty swoje spotkanie tej kolejki w Ekstraklasie rozegrają jutro na wyjeździe z Radomiakiem. Ten mecz o 19:00, transmisja w MC Radio. Posłuchajmy przedsezonowej prognozy stadionowego speakera w Grodzisku Wielkopolskim Szymona Mierzyńskiego oraz trenera warciarzy Dawida Szulczka.
Mamy więcej punktów niż meczów. Taki był cel na tę rundę. Wiedzieliśmy, że mieliśmy poważne zmiany, jeśli chodzi o ludzi, którzy ciągnęli grę, bo i Łukasza Trałki, i Franka Castaniedy nie ma z nami. Odszedł też Jason Papo, który był dosyć ważną postacią jako sztab, ja jako trener. Zdobycz taką, że będziemy mieli więcej punktów niż meczów, bralibyśmy w ciemno, więc musimy utrzymywać ten kurs i tą średnią punktową, którą mamy teraz.
Teraz prośba o analizę najbliższego rywala.
Radomiak ma zawodników o bardzo wysokiej jakości indywidualnej, jeśli chodzi o operowanie piłką, dużo zawodników zagranicznych i ma strukturę gry, która pozwala zagrać na trójkę i na czwórkę. No, Radomiak na pewno jest elastyczny i Radomiak to jest drużyna, która ma za mało punktów w porównaniu do tego, na co wskazują punkty oczekiwane. Tak naprawdę to mecz w Radomiu to będzie mecz na szczycie, jeśli chodzi o tabelę expected points. Radomiak i Warta to jest czołówka, trudno powiedzieć, zależy od platformy, ale generalnie jesteśmy w pierwszej szóstce w każdej praktycznie platformie i Radomiak i Warta, jeśli chodzi o punkty oczekiwane.
Warta poprawiła ostatnio znacznie licznik punktów u siebie i to jest na pewno plus. Warto by było, żeby utrzymała to, co dobre w meczach wyjazdowych, bo na wyjazdach w Warcie się gra w tym sezonie ogólnie lepiej. No ta gra w defensywie jest przyzwoita, ale jeśli w tyłach będzie dobrze, to ja myślę, że zakładając, że Radomiak grając u siebie, no jednak spróbuje zaatakować, to Warcie będzie się trochę wygodniej chyba grało niż w meczu z Górnikiem i w tym upatrywałbym szansy dla Zielonych. Wydaje mi się, że Radomiak to jest jednak zespół, który się będzie mocno bił o utrzymanie. Poza tym jest na fali opadającej. Bardziej bym się meczu z Radomiakiem obawiał w początkowej fazie sezonu niż teraz.
Też krótka twoja opinia na temat tej liczby punktów do tej pory zdobytych przez Zielonych.
No jakbyśmy sobie przeanalizowali te trzy sezony i rundy jesienne, no to ta jest najlepsza, najspokojniejsza, bo pierwsza runda była taka sobie. Tam spadała tylko jedna drużyna wtedy po awansie, więc Warta nie musiała aż tak punktować, żeby być w tabeli na miejscu, które ją satysfakcjonuje. W drugim sezonie jesień była bardzo kiepska i pod względem wyników, i pod względem gry. Teraz ta jesień jest taka, jakiej chyba byśmy oczekiwali. W miarę spokojna, Warta przynajmniej stara się wygrywać z tymi, z którymi powinna wygrywać. Brakuje jeszcze trochę, żeby urywać punkty drużyną z czołówki, no bo tam te mecze jednak wszystkie minimalnie, ale przegrane.
Radomiak to drużyna z czołówki nie jest, więc liczymy na to, że jednak jutro z kompletem punktów wrócą do Poznania podopieczni trenera Dawida Szulczka. To spotkanie jutro o godzinie 19:00. W meczach tej 15:00 kolejki, które już się zakończyły, Górnik Zabrze wygrał z Widzewem Łódź 3-0, Jagiellonia Białystok przegrała z Legią Warszawa 2-5, Korona Kielce zremisowała z Piastem Gliwice 1-1, Lechia Gdańsk pokonała Stal Mielec 1-0, Miedź Legnica uległa Pogoni Szczecin 2-4, Wisła Płock przegrała ze Śląskiem Wrocław 1-2, natomiast Zagłębie Lubin dzisiaj przegrało z Krakowią 0-2. Przypominam, 17:30 startujemy z transmisją hitu tej 15 kolejki. Lech Poznań kontra Raków Częstochowa.
Radio Poznań pod koszami.
18 minut po godzinie 17. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Pod męskimi koszami najpierw będziemy. Szósta kolejka Ekstraklasy i zwycięstwo BM Stali Ostrów Wielkopolski we własnej sali już w piątek z Astorią Bydgoszcz 103-80. Ponadto drużyna za Stalu Zielona Góra wygrała z polskim cukrem startem Lublin 96-67. Śląsk Wrocław wygrał z twardymi piernikami Toruń 79-74. Anwil Włocławek wygrał z Kingiem Szczecin 99-91. A w dzisiejszym zakończonym spotkaniu Sokół Łańcut przegrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 60-68. Drużyna Stali Ostrów Wielkopolski z bilansem 5 zwycięstw, 1 porażka jest na drugim miejscu w tabeli za Śląskiem Wrocław.
W pierwszej lidze mężczyzn jeden wielkopolski zespół to Enea Basket Poznań. Niestety podopieczni Przemysława Szurka wczoraj przegrali minimalnie na wyjeździe za ZS-em AGH Kraków 82-86. W pozostałych spotkaniach tej szóstej kolejki SKS Starogard Gdański pokonał Deckę Pelplin 72-56, a ZS Politechnika Opolska wygrała z Dzikami Warszawa 70-54. Polonia Warszawa przegrała z Kotwicą Kołobrzeg 74-82. MKKS Żak Koszalin wygrał z WKK Wrocław 89-81. GKS Tych pokonał Miasto Szkła Krosno 83-80. Natomiast rezerwy startu Lublin wysoko przegrały siebie z BS-em Polonią Warszawa aż 55-115.
W grupie A drugiej Ligi Koszykarzy swoje mecze wygrały wszystkie wielkopolskie drużyny. W Tarnowie Podgórnym Tarnowia pokonała SMS Władysławowo 101-93. W Gnieźny Sklep Polski MKK wrócił na zwycięską ścieżkę, wygrywając wysoko z Ogniwem Szczecin 83-54. Natomiast Pyra Poznań na wyjeździe wygrała z rezerwami Trefla Sopot wysoko 84-49. Ponadto MKK Zgierz wygrał z TKM-em Włocławek 103-42. Notecino Wrocław pokonała ŁKS Jów Łódź 106-65. ŁKS Łódź wygrał z Księżakiem Łowicz 98-95. PKK Pabianice pokonał Flotę Gdynia 78-66. A GAK Gdynia przegrał z AZS-em UMK Toruń 70-77.
W grupie D drugiej ligi męskiej koszykówki w spotkaniach z udziałem wielkopolskich drużyn MKS Sokół Marbo Międzychód na wyjeździe wygrał z Egzaktem System Śląskiem Wrocław 109-92. Ponadto Akademia Koszykówki BM Stal z Ostrowa Wielkopolskiego przegrała z ZK-ą Doralem Nysą Kłodzko 58-86. Natomiast Obra Kościan wygrała z drugim zespołem WKK Wrocław 89-70. W innych meczach Zastal Zielona Góra, rezerwy oczywiście Zastalu, pokonały Gimbasket Wrocław 89-77. Swiss Krono Żary wygrał z Basketem Gorzów 77-52, natomiast Team Plast Oleśnica przegrał z KS-em Katowice 63-79.
Przechodzimy do kobiecego basketu. Mecz Ekstraklasy pomiędzy Eneą Politechniką a ZS-em Poznań a Ślęzą Wrocław odbył się wczoraj w sali na Piotrowie w Poznaniu. Na tym spotkaniu był Krzysztof Ratajczak.
Zakończył się mecz pomiędzy Eneą a ZS Politechnika Poznań a pierwszy KS Ślęzą Wrocław. Zwyciężył zespół z Wrocławia 76-70.
Koszykarki Enei i AZS Politechniki Poznań nie przegrały w ligowym spotkaniu ze Ślęzą Wrocław 70-76. Choć bardzo dobre pierwsze dwie kwarty, wasze wykonanie coś tąpnęło w trzeciej. No i musi się przed dziennikarzami po tym spotkaniu tłumaczyć Agnieszka Skowa, która na pewno nie jest zadowolona.
No na pewno nie jestem zadowolona. Miałem szybkie tempo było tego meczu. Najwidoczniej my tego nie udźwignęłyśmy. Możliwe, że i fizycznie, i psychicznie, bo końcówka była zacięta i kilka głupich decyzji z naszej strony i także nieuwagi w obronie.
Właśnie rywalki absolutnie w waszym zasięgu, co udowodniło te pierwsze 20 minut tego spotkania. Skąd się te nerwy biorą? Coś w głowie tkwi?
Nie wiem. Ciężko mi w tej chwili powiedzieć. Momentami wygląda tak jakby... Oczywiście nikomu nie zarzucam, chcemy wygrywać, ale może tak jakbyśmy nie wiem, bały się to wygrać, czy bały się to przełamać. Wziąć na siebie może taki ciężar gry, ale bez takiego szaleństwa, bo te decyzje niektóre są po prostu trochę na wyrost, trochę może powiem niezbyt mądre. I później każdy ma pretensje, patrzy w drugą stronę i myślę, że to rozbija w ostatnich sekundach.
A taka doświadczona zawodniczka jak Agnieszka Skobel może nam coś obiecać bardziej optymistycznego? Że to się zmieni?
Obiecać nie mogę. Obiecać mogę tylko tyle, że zrobimy wszystko, żeby odwrócić teraz te wyniki.
To jeszcze trenerskie spojrzenie na tę porażkę ze Ślęzą Wrocław. Meczek z klasy koszykarek trenera Wojciecha Szabarskiego.
Dzień dobry. No, bardzo żałujemy tego wyniku, bo ten mecz układał się po naszej myśli do 25 minuty. coś się posypało. Śląza trzeba naprawdę bardzo dobrze grać w obronie, agresywnie podwajać. Mieliśmy z tym problemy, to brały się straty i łatwe kontry przeciwniczek. Szkoda, mam wrażenie, że gdzieś przestraszyliśmy się w drugiej połowie, że możemy ten, że dobrze nam szło do przerwy i gdzieś zamiast szanować ten wynik, zaczęły się jakieś niezrozumiałe decyzje i w ataku, nonszalancja i w ogóle decyzyjność na fatalnym poziomie. Jak Wrocław się rozpędził, było ciężko. Szkoda tego wyniku, bo kolejny mecz nam uciekł. No cóż, musimy pracować dalej.
Porażka poznańskich akademiczek ze Ślęzą Wrocław 70-76. W pozostałych zakończonych meczach Basket Bydgoszcz wygrał z MKS-em Pruszków 85-80, a Energa Toruń przegrała z Arką Gdynia 51-78.
Jeszcze pierwsza Liga Kobiet, tutaj trzy wielkopolskie drużyny. Jedna swój mecz wygrała, to Mógł z Poznań, który pokonał u siebie drugą drużynę z Gorzowa Wielkopolskiego 63-43. Natomiast niestety na wyjeździe porażka lidera Swarzędz w Rybniku z tamtejszym RMKS-em 64-80. Na wyjeździe także drugi zespół AZS-u Poznań grał i przegrał z Maksimusem Kąty Wrocławskie 62-91.
W przerwie meczu Lecha z Rakowem Częstochowa w audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań magazyn Wielkopolskie Golet, czyli to, co wydarzyło się od drugiej ligi do piątej, a także w rozgrywkach kobiecych i w ekstraklasie futsalu, w których występują wielkopolskie drużyny. Rozpoczynamy od drugiej ligi. Wczoraj we Wronkach rezerwy Lecha Poznań zremisowały z Wisłą Puławy 1-1. Patryk Olejnik w 11 minucie prowadzenie dla zespołu rezerw Kolejorza wyrównał Przemysław Skałecki w 41 minucie spotkania. Lech drugi, Wisła Puławy 1-1. To było dzisiaj we Wronkach i także dzisiaj swoje spotkanie ma zaplanowany KKS Kalisz, który za kilka minut, o 18.30 rozpocznie spotkanie na własnym stadionie z rezerwami Zagłębia Lubin. Posłuchajmy opinii przed tym spotkaniem.
Już niebawem, bo o 18.30 kolejne spotkanie piłkarskiej drugiej lidze. W 17. kolejce spotkań zagrają piłkarze KKS-u 1925 Kalisz. Tym razem rywal to rezerwy Zagłębia Lubin. KKS na miejscu trzecim w tabeli. Ekipa z Lubina po 16 rozegranych meczach na miejscu dziewiątym. No i wszystko wskazuje na to, że także w tym dzisiejszym spotkaniu będziecie faworytem. Prezes kaliskiego klubu, pan Robert Trzęsała.
Na pewno będziemy faworytem, ale to nie jest powiedziane, że my ten mecz na pewno wygramy. Żeby wygrać, będziemy musieli zrobić wszystko na boisku, zagrać ambitnie, na pewno nie zlekceważyć przeciwnika, nie wiadomo też, jacy zawodnicy z pierwszego zespołu do nas przyjadą, także będzie ciekawy mecz i postaramy się o te trzy punkty zawalczyć.
Ostatnio naprawdę jest znakomita pasa pańskich piłkarzy, bo i świetne występy ligowe, ostatnio bezbramkowy remis w meczu z liderem w Kołobrzegu z Kotwicą, awans do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski, coś drgnęło rzeczywiście mocno pozytywnie w kaliskim futbolu w waszym klubie?
Zawodnicy wiedzą, o co gra. Myślę, że wszystkim zależy na dobrych wynikach. Skład jest bardzo podobny do tego, który grał w ubiegłym sezonie. Jedynie ławka trenerska się zmieniła i to bardzo, więc myślę, że każdy tutaj i trenerzy i zawodnicy mają coś do udowodnienia i chcieliby, żeby ten sezon był jak najlepszy dla nich.
Trener Bartosz Terachulski, były napastnik, to oznacza taką grę na tak KKS-u?
Powiem tak, gramy ofensywnie, w wielu meczach gramy w ataku pozycyjnym, no i staramy się, żeby ten futbol był dla kibiców jak najbardziej ładny, tak żeby ich zachęcał do przyjścia na boisko. Ofensywnie gramy, patrząc na liczbę strzelonych bramek, to mamy najwięcej w lidze aktualnie.
Jak pan patrzył na występy wielkopolskich drużyn w 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski, to wierzył pan, że będziecie na szczeblu 1/8 tylko osamotnieni jako ekipa z naszego województwa?
Znaczy wierzyłem w nasz awans, natomiast się nie spodziewałem, że jednak tutaj i na Lecha Poznań i Warty odpadną, w szczególności Lecha Poznań, ten mecz oglądałem, gdzie powiem tak, no, lepsza drużyna mecz przegrała.
My dzisiaj rozmawiamy o KKS-ie 1925 Kalisz, bo ten mecz z Zagłębiem Lubin to jest jeszcze taka kolejna przystawka do następnego meczu, który będzie w piątek, 4 listopada z Polonią Warszawa, wiceliderem, gracie u siebie, a później 8 listopada mecz 1/8 Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. Fajna dawka, kibice i wy to wytrzymacie?
No piłkarze to muszą, no kibice miejmy nadzieję, że się też dostosują. Maraton piłkarski w Kaliszu.
Maraton piłkarski w Kaliszu rozpoczyna dzisiejsze spotkanie KKS-u z Zagłębiem Lubin o godzinie 18.30. Lech II Wisła Puławy 1-1. W pozostałych meczach Górnik Polkowice wygrał z Garbarnią Kraków 2-1. Motor Lublin przegrał z Polonią Warszawa 0-1. Pogoń Siedlce zremisowała z Kotwicą Kołobrzeg 0-0. Stomil Olsztyn wygrał z Radunią Stężyca 3-2. Rezerwy Śląska Wrocław zremisowały z Siarką Tarnobrzeg 0-0. Znicz Pruszków przegrał z Hutnikiem Kraków 0-1. GKS Jastrzębie przegrał z Olimpią Elbląg 0-2. To była druga liga piłkarska.
A w trzeciej lidze Polonia Środa Wielkopolska na wyjeździe pokonała Błękitnych Stargard 2-1. Olimpia Grudziądz wygrała z Kartusią Kartuzy 3-0. Gdania Gdańsk wygrała z Unią Janikowo 2-1. Stolem Gniewino bezbramkowo zremisało z Zawiszą Bydgoszcz. Świt Skolwin ze Szczecina przegrał z rezerwami Pogoni Szczecin 0-2. Unia Solec Kujawski uległa KP Starogard Gdański 1-2. Sokół Kleczew pokonał Bałtyka Gdynia 2-1. Wineta Wolin bezbramkowo zremisowała z Unią Swarzędz, natomiast Jarociński Jarota w derbach przegrał z Pogonią Nowe Skalmierzyce 0-1.
W piłkarskiej czwartej lidze Kotwica Kurnik przegrała z Koroną Piaski 1-4. Lipno Stęszew zremisowało z Wiktorią Skarszew 1-1. Noteć Czarnków przegrała z Polonią Kępno 1-2. Wiktoria Września zremisowała z Mieszkiem Gniezno 0-0. Tarnowia w Tarnowie Podgórnym wygrała z Wartą Międzychód 3-2. Iskra Szydłowo pokonała Polonię Leszno 2-0. Nielba Wągrowiec wygrała z Huraganem Pobiedziska także 2-0. Obra Kościan pokonała LKS Gołuchów również 2-0. ASKP Słupca także strzelił u siebie 2 gole, ale stracił 4 i przegrał z Centrum Ostrów Wielkopolski 2-4.
Piąta liga, grupa pierwsza, tutaj 12 kolejka i komplet wyników. Meblosz Swarzędz wygrał z Leśnikiem Margonin 4-0. Kłos Budzyń zremisował z Zamkiem Gołańcz 1-1. Polonia Chodzież przegrała z Pogonią Łobrzenica 1-3. Orkan Śmiłowo pokonał Lechię Kostrzyn 2-0. Wełna Skoki przegrała z Piastem Kobylnica 0-3. Lubuszanin Trzcianka pokonał Czarnych Czerniejewo aż 8-1. Korona Stróżewo wygrała ze Spartą Oborniki 3-0, natomiast Błękitni Wronki pokonali Konkordię Murowana Goślina 3-1.
W grupie drugiej piątej ligi piłkarskiej 12 kolejka spotkań, oto wyniki. Polonus Kazimierz Biskup i wygrał z Kłosem Zaniemyśl 1-0. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski pokonała KS Dopiewo 2-1. Wiara Lecha Poznanie wygrała z Polaninem Strzałkowo 7-2. Olimpia Koło wygrała z Wielkopolską Komorniki 4-2. Akademia Piłkarska Rejsa zremisowała z Górnikiem Konin 2-2. Sokół Pniewy przegrał z Płomieniem Przyprostynia 3-4. Rezerwy Polonii Środa zremisowały z Orkanem Chorzemin 2-2. A Polonia Golina wygrała z Przemysławem Poznań 4-1.
Grupa trzecia piątej ligi, także 12 kolejka. Astra Krotoszyn przegrała z Krobianką Krobia 0-1. Rezerwy KKS-u Kalisz wygrały z Orłem Mroczeń 8-1. Rawia Rawicz przegrała z GKS-em Rychtal 0-1. Wiktoria Ostrzeszów zremisowała z Wartą Śrem 2-2. Zewka Kobyla Góra pokonała Piasta Czekanów 3-0. Kania Gostyń ograła Zawiszę Łęka Opatowska 5-3, natomiast Ostrowia z Ostrowa Wielkopolskiego wygrała z Białym Orłem Koźmin Wielkopolski 7-0.
Pozostajemy na trawie, ale jakby to nie zabrzmiało, zmieniamy płeć, bowiem zajmiemy się ekstraklasą kobiecą. I tutaj dzisiaj spotkanie na własnym boisku rozegrał Medyk Konin, który zremisował z Czarnymi Sosnowiec 1-1. Można powiedzieć coś na miarę klasyku kobiecej ekstraklasy. Prowadzenie dla drużyny z Konina uzyskała Anna Gawrońska, ale przypomnę, Medyk zremisował z Czarnymi Sosnowiec 1-1. Ponadto ani z AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa wygrał ze Śląskiem Wrocław 1-0. GKS Katowice pokonał UKS SMS Łódź 3-0. Pogoń Szczecin wygrała z Pogonią Tczew 4-0. Górnik Łęczna wygrał ze Sportową Czwórką Radą 8-1. A Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk 1-1 zremisowała z KKP Bydgoszcz.
A teraz z trawy przechodzimy do hali, ale dyscypliny nie zmieniamy. Piłka nożna halowa, czyli Ekstraliga Futsalistów, dwie wielkopolskie drużyny i obie w ten weekend swoje spotkania wygrały. To były spotkania ósmej kolejki Ekstraligi. Futsal Leszno pokonał na wyjeździe Klirek z Korzów 5-2. Natomiast Red Dragons Pniewy u siebie wygrali z AZS-em UW Wilanów Warszawa 4-1.
I jeszcze w przerwie meczu Lecha z Rakowem przed rozpoczęciem drugiej części spotkania zmienimy teraz dyscyplinę, ale wrócimy na boiska trawiaste, chociaż ta trawa jest sztuczna. Będziemy mówić o hokeju na trawie.
Hokejowe Radio Poznań.
I zajrzyjmy na boisko przy Moście Rocha. Tam drużyna Poznańskiej Politechniki w ostatniej w tym roku kolejce grała z Pomorzaninem Toruń, a Poznańska Politechnika potrafi ostatnio utrzeć nosa faworytom. Jak było tym razem?
Koń Kolejny horror na boisku Polibudy i kolejny horror z happy endem dla gospodarzy. Tym razem w regulaminowym czasie remis 2-2. Po długiej serii karnych zagrywek Polibuda wygrywa z Pomorzaninem, a jednym z bohaterów w ekipie gospodarzy Mateusz Totko. Przegrywaliście już w tym spotkaniu 0-2. Po pana bramkach w ostatnim kwarcie udało się doprowadzić w dramatycznych okolicznościach do remisu.
Bramka dająca karne zagrywki padła w ostatniej akcji, można powiedzieć. Wiadomo, w takiej sytuacji jak wchodzimy w karne zagrywki, to gdzieś tam jesteśmy zbudowani i happy endem się skończyło dla nas.
W piłce nożnej mówi się, że szybko strzelona bramka ustawia mecz. Czy w hokeju jest podobnie? Bo wy tego pierwszego gola straciliście już w 4. minucie.
W hokeju jedna bramka nie powinna załamywać. 60 minut gramy i potrafiliśmy odwrócić losy spotkania w ostatniej kwarcie, czyli w 15 minut i fajnie, że się udało.
W karnych zagrywkach, o ile dobrze policzyłem, miał pan 3 próby. 2 wykorzystane, 1 nie. Bilans chyba korzystny, biorąc pod uwagę ostateczne rozstrzygnięcie.
Korzystny, chociaż powinienem skończyć tą drugą swoją zagrywkę, ale no niestety.
Jesteście niespodzianką, można powiedzieć, na pewno tych rozgrywek. Na waszym rozkładzie niedawno mistrz Polski, teraz inny z faworytów rozgrywek Pomorzanin Toruń. Zaskakujecie pozytywnie? Spodziewaliście się, że to aż tak dobrze będzie wyglądać po poprzednim sezonie?
Poprzedni sezon był ciężki gdzieś tam dla nas z różnych względów. Tym na pewno bardzo ciężko trenujemy. Młodzi chłopacy, bardzo duży postęp i po pierwsze walczymy jako drużyna. Tym sobie gdzieś tam robimy przewagę nad pozostałymi zespołami.
I dobrą sytuację w tabeli przed rundą wiosenną.
Teraz przed nami hala, więc po hali będziemy myśleli, co robić dalej, żeby kontynuować dobrą naszą pasę na rozgrywki trawiaste.
Drugi z bohaterów tego spotkania, Sebastian Górny, bramkarz Polibudy. Sporo tych strzałów rywali w seriach karnych zagrywek wybronionych, a bardzo długa ta seria. Nerwówka, ale z happy endem.
Myślę, że najważniejszy jest pozytywny wynik końcowy. Cieszę się przede wszystkim z tego powrotu, tak, bo przegrywaliśmy do 4. kwarty 0-2. Natomiast udało się w końcowych minutach wyrównać ten stan spotkania. No i w karnych zagrywkach długich, bardzo długich nawet bym powiedział, udało się tą szalę zwycięstwa przechylić na naszą stronę. Z czego się cieszymy, bo to już drugie z rzędu takie zwycięstwo. Przypomnę, tydzień temu mecz z Grunwaldem również w podobnych okolicznościach wygraliśmy i zdobyliśmy 2 punkty.
W tych karnych zagrywkach wahadełko wychylało się co chwila w jedną albo w drugą stronę. Wy mieliście szansę na zakończenie rywalizacji, za chwilę przeciwnicy.
Powiem szczerze, spodziewałem się, że tak to może wyglądać, bo w drużynie przeciwnej Michał Śliwiński to też jest niezwykle doświadczony bramkarz. Wielokrotnie razy udowodnił, że potrafi te karne zagrywki bronić, natomiast no, cieszę się z tego, że dzisiaj nasi zawodnicy z mojej drużyny udało się go pokonać i 2 punkty zostają na Piotrowie. Po zakończeniu poprzedniego sezonu było wiele niewiadomych. Na szczęście no, udało się to wszystko fajnie poskładać. Cieszę się z tego, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, bo ta praca, którą wykonaliśmy już tak naprawdę od początku sierpnia, tak, to jak pracujemy na treningach, to naprawdę serce rośnie i brawa dla tych chłopaków, bardzo młodych chłopaków, tak, w większości, bo to są zawodnicy, którzy gdzieś tam jeszcze dalej reprezentują juniorów naszego klubu. Także no, nic tylko się cieszyć i bić brawa na stojąco.
Poznańska Politechnika, Pomorzanin Toruń 2-2 w karnych zagrywkach, 6-5 dla Politechniki. Ponadto Warta Poznań wygrała z LKS-em Rogowo 5-4. Start Gniezno zremisował z AZS-em AWF-em Poznań 3-3. Karne zagrywki Akademicy wygrali 3-2, a Stella Gniezno przegrała z Grunwaldem Poznań 2-4. Na zegarze godzina 18.31 podglądamy, co dzieje się na stadionie przy ulicy Bułgarskiej i widzimy, że piłkarze Rakowa Częstochowa wychodzą już na drugą część spotkania. Za chwilę wyjdą też piłkarze poznańskiego Lecha. Przypomnę, że do przerwy Kolejosz remisuje z Rakowem 0-0. To spotkanie dla Państwa relacjonują Krzysztof Ratajczak i Wojciech Bernard. Nie pozostaje nic innego, jak połączyć się ze stadionem przy ulicy Bułgarskiej.
Radio Poznań pod siatką.
19.29 i 33 sekundy. Szybko musimy odetchnąć po niezwykle emocjonującym, ciekawym, ale niestety przegranym przez Lecha Poznań meczu piłkarskiej Ekstraklasy z Rakowem Częstochowa i przejść do bieżących wydarzeń, bo jeszcze sporo zostało do omówienia. Także jeśli chodzi o wydarzenia ligowe, w tym wypadku mówimy o siatkówce kobiecej, dlatego że w ten weekend wyznaczono pierwszą kolejkę spotkań Ekstraklasy siatkarek. Tutaj mamy jeden wielkopolski zespół, to jest Energa MKS Kalisz, który od 19 rozgrywa swoje pierwsze spotkanie we własnej sali z BKS-em z Bielsko-Biała i w pierwszym secie drużyna z Bielska prowadzi w Kaliszu 19-16. W zakończonych spotkaniach Legionowia przegrała z Chemikiem Police 0-3, Uniopole przegrało z ŁKS-em Łódź 0-3, a Pałac Bydgoszcz pokonał PWSZ Tarnów 3-1.
W pierwszej lidze siatkarek jeden wielkopolski zespół to Energetyk Poznań, który wczoraj w hali na Morasku grał z losem Nowy Dwór Mazowiecki. W tej hali był także ze swoim reporterskim mikrofonem Krzysztof Ratajczak.
Kolejne zwycięstwo siatkarek na Energetyka Poznań. Tym razem w meczu z losem Nowy Dwór Mazowiecki. 3-0, taki symetryczny wynik. Pierwsza partia do 20, druga niesamowita do 7 pokonałyście rywalki. No i trzeci set znowu do 20. W końcówce spotkania znakomita gra Katarzyny Urbanowicz, no to chyba całej drużyny, prawda?
Tak, ja uważam, że wszystkie dzisiaj zagrałyśmy na bardzo wysokim poziomie. No i to powinno wyglądać, jeżeli chcemy grać o najwyższe cele, to jednak no, musimy się grać cała 14, nie dwie czy jedna zawodniczka.
Trzeba utrzymywać koncentrację, jak wygrywa się seta do 7.
Często tak jest, że trzeci set jest bardzo trudny, jeżeli drugi się wygra wysoko. I to tak jest, każde zespoły, wszystkie zespoły tak mają właściwie. No ale nam się udało do końca zachować koncentrację i wygrać 3-0.
Tak patrząc na bilans, piąte spotkanie w sezonie, czwarte zwycięstwo. Była porażka wyjazdowa z Mielcem, ale plan spokojnie realizowany przez waszą drużynę?
Tak, ja uważam, że to jest początek sezonu. Tutaj każdy mecz jest ważny, ale nie uważam, żeby jedna przegrana miała przesądzić o końcowym wyniku ligi. Dlatego ja uważam, że porażki też budują zespół. Dlatego może to i dobrze, że taka nam się trafiła na początku i miejmy nadzieję, że już takich nie będzie.
Gratulacje dla trenera Marcina Patyka. Absolutnie zrealizowany plan.
Zgadza się. Wygraliśmy, to nas cieszy. Gdzieś tam w poprzednim tygodniu, nie da się ukryć, tak po tej przegranej w Mielcu. Dzisiaj wychodzimy, zagraliśmy dobry mecz z Nowym Dworem, który jest też dobrym zespołem, brązowy medalista też z tamtego sezonu, a tutaj część dziewczyn to też trzon z tamtego roku. Nastawialiśmy się na to, że może być trudny mecz, a tak na dobrą sprawę gdzieś tam przytrzymaliśmy swoją dobrą grę i nie daliśmy też przeciwnikowi, można powiedzieć, się gdzieś tam rozkręcić i pokazać, że mogą. Może nie chcę używać, że kontrolowaliśmy, bo to tak jest różnie w siatkówce, ale na pewno graliśmy pewni siebie i te sety pewnie wygrane dla nas.
To tak, patrzmy teraz bardziej ogólnie. Piąta kolejka spotkań, czwarta wygrana ekipy NEI Energetyka. Spodziewany przez pana taki układ tabeli?
Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o nas, my wiemy, że jesteśmy mocni i wiemy, o co walczymy w tym sezonie. Wiemy już też po meczu z Mielcem, jaki poziom prezentują, że jest to również wymagający rywal. Tak, ja troszkę to powtarzam, ale to tak jest, że trzeba z meczu na mecz pilnować tego, gdzieś tam grać dobrze, pilnować punktów.
No i przypilnowały tych punktów podopieczne trenera Marcina Patyka. Wczoraj pewne zwycięstwo we własnej sali z losem Nowy Dwór Mazowiecki 3-0 w kolejnych partiach do 20, do 7 i do 20. W pozostałych spotkaniach Płomień Sosnowiec przegrał ze Stalą Mielec 1-3. Sanpajda Jarosław ograła Legionowie z Legionowa 3-0. Karpaty Krosno pokonały Sokoła Mogilno także 3-0. Solna Wieliczka po tajbreku ograła Nikę Węgrów, natomiast Wieżyca Stężyca przegrała z Basem Białystok 0-3.
W drugiej lidze siatkarek rezerwy MKS-u Kalisz wygrały z Baryczą Janków Przygocki 3-2. UKZ PS Kościan przegrał z Libero Aleksandrów Łódzki 0-3. Rezerwy ŁKS-u Łódź przegrały z rezerwami Energetyka Poznań 0-3. Szamotu Lanin wygrał w Szamotułach z rezerwami Wolej Wrocław 3-2. A UKS ZSMS Poznań przegrał z KS-em Piła 1-3.
W pierwszej lidze mężczyzn jeden wielkopolski zespół. Mnóstwo emocji wczoraj było we Wrześni. Crispol niestety jednak po tajbreku przegrał z Wisłą Bydgoszcz. W dalszym ciągu zatem podopieczni Mariana Kardasa pozostają z jednym jedynym zwycięstwem w tym sezonie. Wczoraj, przypomnijmy, porażka 2-3 z Wisłą Bydgoszcz. W pozostałych spotkaniach KPS Siedlce ograł Lech Tomaszów Mazowiecki 3-0. Gwardia Wrocław uległa AWI Świdnik 1-3. Legia Warszawa przegrała z Basem Białystok także 1-3. Astranowa Sól uległa MKS-owi Będzin 2-3. AZS AGH Kraków pokonał SMS PZPS Spała 3-0. Natomiast Chrobry Głogów przegrał z Mickiewiczem Kluczbork 2-3.
W drugiej lidze siatkarzy Wilki Wilczyn wygrały z Ikarem Legnica 3-2, a Energetyk Poznań przegrał z faworyzowanymi Aniołami Toruń 1-3. Ponadto Orzeł Międzyrzecz pokonał Iwanickich Gubin 3-0. Sobieski Żagań wygrał z Lotnikiem Łęczyca 3-1, a Stoczniowiec Politechnika Gdańska wygrał z rezerwami Trefla Gdańsk 3-2.
A żeby zamknąć temat ligowych wydarzeń tego weekendu, to jesteśmy jeszcze państwu winni wyniki 8 kolejki Ekstraligi Rugbystów, bo tutaj mamy jeden wielkopolski zespół, to Poznania, która dzisiaj niestety na własnym stadionie przy ulicy Słowiańskiej przegrała z Awentą Pogonią Siedlce 10-36. W pozostałych spotkaniach Lechia Gdańsk uległa Edachowi Budowlanym Lublin 28-32. Orkan Sochaczew pokonał Juwenię Kraków 52-19. Natomiast Skra Warszawa wygrała z Rugby Łódź 30-29.
Tyle jeśli chodzi o wydarzenia ligowe w dzisiejszym wydaniu audycji w sportowym rytmie, chociaż jeszcze będziemy uzupełniać te wieści wynikiem meczu Ekstraklasy Siatkarek, bo przypomnę, od 19 Energa MKS Kalisz gra z BKS-em Bielsko-Biała i w pierwszym secie BKS Bielsko-Biała prowadzi 21-20.
Jeszcze jeden wynik ligowy jesteśmy państwu winni, bo zdaje się, że nie podaliśmy ostatecznego wyniku meczu PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Sandra Spa Pogoń
Pogoń Szczecin, Energa MKS Kalisz. No ale najważniejsze, że dobre wieści dla wielkopolskich drużyn, dla wielkopolskich kibiców, bo drużyna z Kalisza wygrała jedną bramką, 29-28.
To taki kaliski wieczór, bo trwa też spotkanie piłkarskiej drugiej ligi, w którym drużyna KKS-u Kalisz na własnym boisku gra z rezerwami Zagłębia Lubin i też ten wynik postaramy się Państwu na bieżąco podawać. Jeśli jest taka możliwość, to myślę, że uda się to nawet w tej chwili, ale tych wydarzeń sportowych dzisiaj się dzieje mnóstwo na całym świecie. Przypomnę, drużyna Kaliska.
I mam już ten wynik, przerwa w tym spotkaniu, tak, ale tam mnóstwo właśnie emocji w Kaliszu, bo KKS Kalisz prowadzi z drugą drużyną Zagłębia Lubin 4-2 po 45 minutach.
To wszystko w ciągu 45 minut, więc jak Państwo widzą, dzieje się, to sprawdźmy, czy kończy się mecz siatkarek w pierwszym secie. 22-21 BKS Bielsko-Biała prowadzi z MKS-em Kalisz. Zresztą nie wiem, jakbym był dzisiaj w Kaliszu, to bym wybrał mecz siatkarek czy piłkarzy. Trudno powiedzieć. To tyle. Będziemy oczywiście o tych wynikach do końca audycji mówić. Na razie czas na muzyczny oddech, a po piosence będzie o sportach walki, o szablistach i szablistkach, o zapaśnikach, także o bokserze. Będziemy też na zawodach cross-duatlonowych.
Mateusz Knes, kierownik sekcji szermierczej w AZS-ie Poznań, obecnie organizator zawodów z cyklu KGHM Tour, drugi puchar Polski juniorów w szabli, również jako drugi memoriał fechtmistrza Leszka Tylkowskiego.
No właśnie, bo tutaj fajne szermiercze wydarzenie na poznańskim Morasku. Ilu uczestników, szablistów młodych przyjechało?
W kategorii i zarówno kobiet, jak i mężczyzn startuje ponad 50 zawodników z całej Polski, ze wszystkich praktycznie klubów, które są zrzeszone w Polskim Związku Szermierczym i posiadają w swoich szeregach sekcję szablową.
Puchar Polski to jedno, to są zawody zawsze bardzo ważne dla tych młodych zawodników, natomiast ten memoriał też tutaj skupia jakby duże grono uczestników. Nie było problemów raczej frekwencyjnych?
Nie, wydaje mi się, że całkiem dobrze zareklamowaliśmy ten turniej już w zeszłym roku podczas pierwszej edycji, gdzieś to jeszcze nie odbywało się jako impreza centralna. W tym roku zdecydowaliśmy się właśnie, żeby to była impreza z cyklu Pucharu Polski. Gdzieś tam większy prestiż imprezy. Wydaje mi się, że zawodnicy, trenerzy, sędziowie tutaj są zadowoleni z tego, jak to wygląda, jak to zostało zorganizowane, także nic, tylko czekać jeszcze na lepszy odzew. Powiedzmy, wznawiamy te cykle zawodów w Poznaniu. Staramy się robić to tak, jak tylko możemy. Dokładamy wszelkich sił, żeby to wyszło na pełnym profesjonalizmie. Liczymy, że jest to tak odbierane.
Faktycznie to jest cała jakby czołówka w tej kategorii wiekowej w kraju? Tutaj najmocniejsi się zjechali?
Tak, można zweryfikować nawet pod względem listy startowej, względem listy kwalifikacyjnej Polskiego Związku Szermierczego. Praktycznie wszyscy topowi zawodnicy z rankingu dzisiaj startują w zawodach.
Klaudia Malgrim, KS Kabela, Warszawa. No, muszę zacząć od tego, że zaczynam sezon od kontuzji. Na obozie skręciłam kostkę, więc tak naprawdę to pierwszy start po kontuzji. Jak najbardziej na luzie podchodzę do wszystkiego i zobaczymy. Na razie dobrze wszystko. Każdy na pewno ciężko pracuje. Czy jest równy poziom? Uważam, że pierwszej dziesiątki tak. Później to każdy musi zacząć, prawda?
To muszę też dopytać, jak wygląda wasz sezon? Na jakim jesteście etapie sezonu?
Puchar Polski juniorów to jest dopiero początek sezonu. Tak naprawdę wszystkie zawody najważniejsze, czyli Puchary Świata i wszystkie mistrzostwa są przed nami, więc tak, po prostu przygotowanie, trening, tak można nazwać.
Jak ci się tutaj organizacyjnie podoba w Poznaniu?
Sala mi się bardzo podoba, jest w końcu na jakimś takim wyższym poziomie niż normalnie, więc jak najbardziej na plus.
A tego typu imprezy to też świetna okazja do tego, żeby porozmawiać o sekcji szermierczej poznańskiego AZS-u.
No wracamy do żywych po jak gdzieś tam latach lekkiej posuchy, jeżeli chodzi o młodzież, więc staramy się teraz przede wszystkim odbywać sekcje w tych młodych, w młodym pokoleniu. Mamy coraz więcej zawodników z roku na rok, liczba zawodników sekcji rośnie, w tym momencie jest to około 50-60 zawodników w różnych kategoriach wiekowych, od dzieci aż po seniora. Myślę, że na warunki, jakie posiadamy, w szczególności jeżeli chodzi o kadrę trenerską, gdzie jest nas tylko dwóch, no nie jesteśmy w stanie po prostu więcej od siebie dać.
W sportowym rytmie.
Na matach klubu sportowego Sobieski Poznań w sobotę 16. memoriał Józefa Moszyńskiego. Jeden z organizatorów, prezes klubu, pan Antoni Obrycki.
Mamy 164 zawodników z 24 klubów, w tym są reprezentanci Ukrainy, Holandii, Hiszpanii i Belgii. Tak jak co roku, to jest turniej już, który dobrą sławą się charakteryzuje i wielu z trenerów pyta o ten turniej i wielu przyjeżdża tak, żeby sprawdzić swoich zawodników, ich wyszkolenie.
Jaka to jest kategoria wiekowa?
To są młodzicy i dzieci. I to jest od wieku 15 lat do wieku 10 lat.
Zastanawiam się, z czego ta renoma wynika, wysoki poziom sportowy, który tutaj jest, dlatego tak chętnie nawet ci zagraniczni goście tutaj przyjeżdżają, czy jakby czym oni się tutaj kierują?
Jest wysoki poziom i sportowy, i organizacyjny. Walczymy dzisiaj na czterech matach. Wszystko jest, no, moim zdaniem, bardzo dobrze przygotowane. Także robimy jak najlepiej ten turniej.
Turniej na poznańskim Piotrkowie śledzi także pan Józef Tracz, wybitny olimpijczyk.
Otwierając zawody wszystkim tym zawodnikom, dzieciom powiedziałem, że ja i moi koledzy medaliści Mistrzostw Europy, Świata, Igrzysk Olimpijskich w taki sposób też rozpoczynaliśmy naszą karierę z zapasami. Życzyłem im udanych walk. Cieszę się bardzo, że jestem tutaj zaproszony do Poznania. Wspaniały obiekt, można tylko pozazdrościć. Wybitni trenerzy, działacze sportowi. Chciałbym co roku tutaj przyjeżdżać albo parę razy do roku. Moja fundacja też, Fundacja Akademia Józefa Tracza, też wspiera bardzo mocno zapasy. Jeździmy po Polsce, staramy się prowadzić rozgrywki międzyszkolne, żeby dzieci zachęcić do uprawiania zapasów.
No właśnie, też chciałbym o to dopytać, bo pan ma jakieś tam doświadczenie w pracy z tymi młodymi ludźmi i właśnie z tego doświadczenia wynika, że jest coraz trudniej, jeśli chodzi o przekonanie dzieciaków do zapasów, czy wcale tego kryzysu nie ma?
Najtrudniej jest przekonać rodziców. I jeżeli rodzice będą mieć przekonanie i będą mieli świadomość, że sport jest potrzebny, jest to bardzo ważna dziedzina w życiu każdego młodego człowieka, to te dzieci będą uprawiać, będą zapisywać dzieci na różne dyscypliny sportowe, a my jesteśmy po to, żeby właśnie dotrzeć do rodziców poprzez różne wydarzenia, eventy.
Ty, Józef Moczyński, wyjaśnijmy też słuchaczom, kim był patron tej imprezy.
Pan Józef Moczyński to założyciel klubu sportowego Sobieski. Jeden z najlepszych sędziów, sędzia olimpijski. No same dobre rzeczy, jeśli chodzi o pana Józefa. Staramy się tą postać przybliżyć wszystkim młodym zawodnikom, aby pamięć o nim nigdy nie zgasła.
Radio Poznań. Sport.
Adrian Drab z Kalisza, zwycięzcą cross-duatlonu Żarnowiec w formule bieg 3 km, rower 16 km, znowu bieg 4,5 km. Pogoda taka bliższa letniej niż jesiennej. Pomogła czy przeszkadzała?
Nie przeszkadzała. Przede wszystkim nie było ślisko na błocie, jak czasami mogłoby być, o tej porze roku. Ustawiłem się trochę może w złym miejscu na pozycji startowej, trochę było gonienia podczas biegu. Na rowerze to tak jak na rowerze, czasem do przodu, czasem gdzieś tam trzeba było z kim przetrzymać, a na biegu utrzymać to, co się wyprowadziło na wyjściu z roweru i w zasadzie tyle. Staram się startować co roku, natomiast chyba coraz trudniej, bo człowiek coraz starszy, konkurencja jak zawsze dopisuje, także najbardziej odczuwam jakby rywalizację większą podczas jazdy na rowerze, bo ja z kolei po bieganiu bardzo wolno odzyskuję, że tak powiem, siły na rower, a podziwiam tych, którzy pobiegło od razu dzida i już na wysokich rejestrach już jeżdżą na rowerze, także to jest moja najsłabsza cecha, czyli przejście z biegu na rower, potem jakoś to odzyskuję, natomiast to jest pierwszy i ostatni w tym roku mój duatlon, także akurat tak się złożyło, że wygrałem, także cieszę się. Nie lubię asfaltów, biegi uliczne najczęściej są na przykład po asfalcie, natomiast ja najbardziej cenię sobie bieg w naturze. Także lasy, pola.
Pani Agnieszka napierała z Rokietnicy, najlepsza wśród kobiet w cross-duatlonie Żarnowiec. Tutaj nikt nigdy nie broni zwycięstwa, a pani rok po roku wygrywa tutaj na tej trasie.
Super trasa i do biegania, i na rower jest, nie jest wcale taka lekka, jest wymagająca, także no pogoda też dopisuje, w zeszłym roku też dopisała, także wszystko razem, sprzyjające warunki.
I rok temu godzina 25 sekundami, dzisiaj godzina 24, poprawiony czas.
Chciałam, próbowałam, udało się, także bardzo się cieszę.
Audycji w sportowym rytmie jeszcze powiemy m.in. o pięściarstwie. Dlaczego? Dlatego, że Damian Wrzesiński został w Football Weekend bokserskim mistrzem Europy Federacji IBO. Poznaniak pokonał jednogłośnie na punkty Łotysza Artiomsa Ramlawsa, ale podczas gali nie zabrakło jednak kontrowersji.
No mega uczucie, do mnie cały czas to jeszcze tak do końca nie dociera. Jestem cały czas podekscytowany, cieszę się. Każdego dnia świętuję praktycznie to zwycięstwo i zdobycie tego pasa.
O tej sytuacji podczas gali no, mówiła cała Polska, bo rzeczywiście było to bardzo niecodzienne. Pomylił się supervisor, który źle przekazał wynik walki anonserowi. Ten ogłosił najpierw zwycięzcą twojego rywala i potem dopiero nastąpiła korekta. Potem dopiero wszyscy ogłosili, że to ty tę walkę wygrałeś.
Nie miałem nigdy takiej sytuacji, ale mogę powiedzieć już od razu, że ja po tym werdykcie to zawalił mi się świat, można powiedzieć, w mojej głowie. Czułem się strasznie. Nie było tego widać w tym wywiadzie od razu po walce, w którym no jakby przyznałem decyzję sędziów spokojnie i nie roztrząsałem tego, ale w głowie już miałem naprawdę czarne myśli. No,
no inna sprawa, że pewnie też sam czułeś, że chyba wygrałeś tę walkę. Ona była na styga, ale raczej ze wskazaniem na ciebie, więc sam pewnie musiałeś to czuć, że jednak ten werdykt no, może być trochę niesprawiedliwy.
Tak, generalnie całą walkę czułem, że wygrałem. Jedyne takie usprawiedliwienie tego werdyktu to był ten knockdown, który był w piątej rundzie, ale po tym knockdownie ja boksowałem, uważam, że jeszcze lepiej i jakby kontrolowałem cały czas przebieg walki. No i tak jak mówię, no to było dla mnie straszne usłyszeć, że przegrywam i to jednogłośnie, ale na szczęście okazało się, że tutaj sędziowie się pomylili po prostu.
Takie sytuacje, w których odwraca się tak diametralnie przebieg walki, no bo umówmy się, kiedy leżałeś w pewnym momencie po tym knockdownie, to nie wiem, czy było duże grono kibiców, które jeszcze wierzyło, że jesteś w stanie tę walkę odwrócić. To tak myślę, że to hartuje mimo wszystko.
Tak, ja generalnie już w przygotowaniach ostatnio do walk mówiłem w wywiadach, że przechodzę często kryzysy takie już podczas treningów, różnego rodzaju kryzysy i wychodzę z tych kryzysów i ja wierzę, że to nie jest bez przyczyny, tak się dzieje podczas treningów, że przychodzą tego typu kryzysy. Ani na chwilę nie pomyślałem, że mogę przegrać tą walkę, wręcz przeciwnie, właśnie po tym knockdownie jeszcze bardziej po prostu wiedziałem, że muszę jeszcze lepiej boksować, że muszę jeszcze dać z siebie bardziej.
No dobra, to jeszcze muszę zapytać się, jakie są plany na przyszłość. Czy ty już rozmawiałeś z promotorem, w jakim kierunku będziecie chcieli iść? Jeszcze głośniejsze nazwiska, jeszcze mocniejsi przeciwnicy, czy na razie po prostu chcesz szanować ten pas i jak najdłużej się nim cieszyć?
Cieszę się z tego, że zdobyłem ten pas IBO europejski, ale nie spoczywam na laurach. Moim celem jest teraz pas IBO mistrza świata i posiadaczem tego pasa jest zawodnik z Irlandii, Antony Kakadze, którego już od jakiegoś czasu też oglądam i on 3 tygodnie temu bodajże zdobył właśnie pas mistrza świata IBO. Walcząc na gali Franka Warrena w Anglii. Moim celem jest właśnie ten Antony Kakadze. Od teraz myślę cały czas o nim i jak tylko nadarzą się w najbliższym czasie okazje, będę chciał właśnie wyzywać go czym prędzej na pojedynek.
Tak opowiadał o swoim sukcesie Damian Wrzesiński. Natomiast teraz kilka słów o lekkiej atletyce, bowiem Patryk Wykrota ze Stali Ostrów Wielkopolski zdobył w tym roku medal brązowy Mistrzostw Europy w Berlinie w lekkiej atletyce w sztafecie 4x100 metrów i także podczas gali Złote Kolce w tym tygodniu. Ta sztafeta zatem z Patrykiem Wykrotą w składzie została uhonorowana wyróżnieniem. Natomiast jeśli chodzi o Złote Kolce, to zdobyli je Katarzyna Zdziebło i Paweł Fajdek, czyli oni okazali się najlepszymi lekkoatletami w 2022 roku, jeśli chodzi o królową sportu w Polsce. Natomiast wróćmy do Patryka Wykroty. No to taka duma ostrowskiej lekkiej atletyki. Przypomnę, brązowy medalista Mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 metrów z tego roku.
Za Patrykiem Wykrotą chyba najlepszy sezon w karierze seniorskiej na pewno, ale tak sobie myślę, że przecież ta kariera seniorska wcale aż taka długa nie jest, więc to jest oczywiste, że po takich miesiącach w twoim wykonaniu można mówić o naprawdę bardzo udanym czasie. Jak ty do tego podchodzisz, no bo zwieńczenie tego wszystkiego, czyli medal na Mistrzostwach Europy, to musiało być coś, co jeszcze bardziej motywuje do kolejnych treningów.
Tak, na pewno bardzo udany rok w moim wykonaniu. Gdzieś tam po cichu liczyłem na start na Mistrzostwach Europy, a już medal jest ogromnym sukcesem, także bardzo się cieszę z tego powodu. Fajnie, że ten polski sprint poszedł też do przodu, jeśli chodzi o mężczyzn, bo zbudowaliśmy fajny zespół w ostatnich miesiącach i no to jakby zaowocowało też atmosfera i przygotowanie przez trenera było na odpowiednim poziomie i mogliśmy po prostu się pokazać tak nie inaczej. Jeszcze określiliśmy to wszystko rekordem Polski, także no jestem super zadowolony i motywuje mnie po prostu do dalszej pracy i teraz ustawiam sobie nowe cele na kolejne sezony i gdzieś tam już też chcę walczyć indywidualnie o jak najwyższe cele.
O tych celach też sobie porozmawiamy, natomiast na chwilkę wróciłbym jeszcze do tego, co działo się w Berlinie, bo tak sobie myślę, że ten wasz medal w sztafecie to chyba jedna z większych niespodzianek mimo wszystko, to w dodatku z rekordem Polski, o czym wspominasz. Sami też do tego tak podchodziliście, że zrobiliście coś, czego się sami nie spodziewaliście?
Myślę tak, że tak gdzieś po biegu nawet nie do końca, po prostu nie dowierzaliśmy, co się stało. Na pewno celem był awans do finału i gdzieś tam powalczenie o ten rekord Polski. Wiedzieliśmy, że ten czas da nam wysokie miejsce w finale, jeśli uda się to zrobić. No i tak naprawdę ten cel, który sobie postawiliśmy, wypełniliśmy w 100% i dało to jakby brązowy medal. Wcześniej wiedzieliśmy, że nie jesteśmy faworytami i po prostu możemy coś zyskać. Nie musimy gdzieś tam walczyć z tą presją, które silniejsze nacje od nas miały, no ale wydaje mi się, że byliśmy po prostu w dobrej pozycji i to też poskutkowało tym medalem, że po prostu nie mieliśmy na sobie takiej presji, po prostu mogliśmy coś sobie i innym udowodnić.
Indywidualnie skończyłeś na półfinale na dystansie 200 metrów. Jak do tego podchodzisz?
Na pewno nie dosyć, jeśli chodzi o wynik, bo jakieś drobne dyskomfort komfort poczułem w tym biegu i już nie chciałem ryzykować, bo następnego dnia po prostu był bieg sztafetowy, który był o wiele ważniejszy w kontekście walki o finał. Wiedziałem, że indywidualnie będzie bardzo ciężko. Na pewno jest to gdzieś tam, to był mój debiut na imprezie seniorskiej i gdzieś myślę, że ten awans do półfinału już był tym, na co po prostu było mnie w danym momencie stać. Także nie liczyłbym akurat w tym biegu na finał, ale na pewno wiem już, z czym to się je po prostu na takiej dużej imprezie i na pewno na kolejnych gdzieś tam już właśnie powalczę o finał i o jak najwyższe miejsce.
No właśnie, to jakie sobie cele stawiasz przed tym sezonem? Najpierw halowym, bo to będzie was czekało na wiosnę, jest taki punkt.
Taką kartkę na pewno będę robił, jeszcze nad tym nie myślałem, bo teraz jestem gdzieś tam w okresie roztrenowania i staram się gdzieś tam odpocząć od sportu, ale na pewno będę chciał śrubować rekordy życiowe, bo to jest jakby najważniejsze. Były dwie imprezy halowe, były Mistrzostwa Świata, które zostały odwołane, teraz zostały Mistrzostwa Europy. Żeby liczyć się na hali, trzeba biegać 60 lub 400 metrów. Ja akurat biegam 200, więc troszkę mnie tutaj na starcie to, że tak powiem, jest ciężej, no bo nie mam mojego docelowego startu na tej imprezie docelowej. Także no myślę, że na pewno będę chciał się skupić na 60 metrów, żeby po prostu poprawić ten rekord życiowy. No i jeśli to da minimum na Mistrzostwa Europy, to będę mega zadowolony, bo musiałbym się mocno poprawić. A jeśli po prostu zostanie to określone rekordem życiowym, to będzie to bardzo dobry prognostyk na sezon letni, na którym bardziej chcę się skupić.
No właśnie, bo tam pewnie Mistrzostwa Świata w Budapeszcie to jest gdzieś taka pineska, którą sobie wpinasz i do której będziesz celował.
Tak, na pewno z tym wynikiem, który osiągnęliśmy już, na pewno też możemy myśleć o finale Mistrzostw Świata, bo jednak takie wyniki w granicach 38 sekund już zazwyczaj dawały te finały tych imprez, jeśli chodzi o świat. Także na pewno już teraz po tych Mistrzostwach Europy no, mierzę troszkę wyżej i wiem, że mamy mocną ekipę.
KS Stal Ostrów Wielkopolski to klub, który reprezentujesz. Jak ci w tym Ostrowie, jak tam te treningi wyglądają, jak się tam czujesz?
No generalnie bardzo dobrze, jestem wychowankiem tego klubu, moim trenerem jest Michał Walczak, z którym bardzo dobrze się rozumiemy. Gdzieś tam ta nasza współpraca na przestrzeni ostatnich lat była bardzo owocna i sezonu na sezon poprawiałem rekord życiowy. No i tutaj tak naprawdę też bardzo duży postęp okraszony też tym medalem, to pokazuje tylko jaką mamy po prostu siłę u nas w Ostrowie, bo nie tylko ja, a zarówno też młodsi zawodnicy osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej. Także na pewno cieszę się, że to idzie w tym kierunku, cieszę się, że mogę być częścią tego klubu i na pewno jeszcze będzie o nas głośno.
Na pewno, chociażby gala Złote Kolce o tym między innymi świadczy. Gratulacje i podziękowania za ten sezon dla Patryka Wykroty. Zostajemy na południu Wielkopolski, ale przenosimy się z Ostrowa do Kalisza, bowiem pierwszy set meczu Ekstraklasy Siatkarek Energia MKS-u Kalisz z BKS-em Bielsko-Biała, wygrany przez Kaliszanki 26-24, a w drugim secie zespół z Bielska prowadzi 8-7. Natomiast kto wybrał dzisiaj siatkówkę, pewnie obejrzy mecz do końca. Natomiast problem jest z dokończeniem meczu piłkarzy. Drugoligowe zmagania KKS-u Kalisz z rezerwami Zagłębia Lubin. Mówiliśmy o tym, że 4-2 do przerwy prowadzi zespół kaliski i prowadzi nadal, dlatego że z powodu złej pogody i wyku naszych ustaleń mgły po prostu to spotkanie zostało przerwane i nie zostało wznowione w drugiej części spotkania i nie mamy informacji, czy ten mecz ewentualnie będzie kontynuowany, jeśli mgła opadnie, czy po prostu zostanie mecz przerwany i dograny w innym terminie. Na razie KKS Kalisz z rezerwami Zagłębia Lubin prowadzi 4-2.
A że w Kaliszu mają dużo zespołów grających na bardzo wysokim poziomie, no to jeszcze powiedzmy o trzeciej kaliskiej drużynie Energa MKS Kalisz, ale piłkarze ręczni dziś na wyjeździe tym razem. Wygrali w Szczecinie z tamtejszą Pogonią 29-28. Niestety ta sztuka nie udała się drugiej wielkopolskiej drużynie Ostrowia, bowiem uległa Chrobremu Głogów 29-35. Magdalinet bez sukcesów w finale tenisowego turnieju WTA 125 w meksykańskim Tampico, rozstawiona z piątką Polka przegrała z nieco niżej notowaną Włoszką Elisabetą Cocciaretto 6-7, 6-4 i 1-6. Ja tylko dodam, że turnieje rangi WTA 125 to odpowiedniki męskich challengerów. W piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie przypomnimy niestety porażka Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa 1-2. Na początku drugiej połowy gości na prowadzenie wyprowadził Patryk Kun, później kapitalną bramką wyrównał Michał Skóraś, no ale trzecia minuta doliczonego czasu gry i zwycięskie trafienie Fabiana Piaseckiego. W innych dzisiejszych spotkaniach Zagłębie Lubin przegrało z Krakowią 0-2, a Lechia Gdańsk wygrała ze Stalą Mielec 1-0.
Ruszyło spotkanie w Kaliszu. Informacja z ostatnich chwili. Mgła opadła, rozpoczęła się druga część spotkania. KKS Kalisz prowadzi z rezerwami Zagłębia Lubin 4-2.
Od razu doskonałe informacje, bo widzę, że także w drugim secie Ekstraklasy Tauron Ligi Siatkarek także ruszyły w tym drugim secie zawodniczki Energii MKS Kalisz, bo prowadzą w drugiej partii już 10-9.
Wyłączamy komputer, wyłączamy telewizor i dziękujemy Państwu za wspólne 3-godzinne spotkanie ze sportem. i muzyką na antenie Radia Poznań.
Przy okazji jeszcze zapraszamy na transmisję, jutrzejszą transmisję z meczu Warty Poznań z Radomiakiem Radą, w zasadzie Radomiaka Radą z Wartą Poznań, to jutro w MC Radiu o godzinie 19. No a w czwartek wielki hit piłkarskiej Ligi Konferencji Europy o 21. Lech Poznań walczył o awans do fazy pucharowej z niebyle kim, bo z półfinalistą poprzedniej edycji Ligi Mistrzów z Villarreal przynajmniej remis jest tam potrzebny, ale trzeba zagrać chyba trochę lepiej niż dzisiaj z Rakowem Częstochowa.
No i za tydzień wracamy ze zmaganiami ligowymi, także w trakcie audycji w sportowym rytmie transmisja meczu Lecha z Kielecką Koroną. Jutro Warta, dużo tego futbolu na obu naszych antenach. Dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję już realizujący program Rafał Polacki oraz pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Hałasik. Do usłyszenia.